Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, słonecznie, upalnie. No, niestety dla rolników może nie najlepsza pogoda. Trochę popadało, ale susza doskwiera. Za chwilę o tym będziemy mówili. Proszę Państwa, widziałem się wczoraj, byłem na targach rolno-przemysłowych w Minikowie, pośrodku doradztwa rolniczego. Rozmawiałem z wieloma rolnikami. No, jest bardzo smutno. No, bardzo dużo zboża jarego, jak również i kukurydza już w tej chwili zaczyna podsychać. Także sytuacja jest dosyć poważna. A o targach dwa słowa może, proszę Państwa. Piękna wystawa zwierząt hodowlanych, polska czerwona, wystawiona przez rolnika ekologicznego. To cieszy. Dlaczego? Pomimo tego, że jest tak trudno, tak ciężko, ludzie jednak chcą inwestować w swoje gospodarstwa, szukają możliwości poprawy jakości własnego inwentarza, jak również i sposobu na życie. Było bardzo wiele różnych spraw. Ja myślę, że co mnie tak bardzo poruszyło, to, tak jak powiedziałem, sama wystawa zwierząt hodowlanych i to, że te zwierzęta tam przywieziono, pokazano, że zostały nagrodzone czempionaty, że rolnicy przodujący dostali puchary, również puchary od Agencji Rynku Rolnego, ale przede wszystkim te nagrodzenie rolników, którzy pracują. I to, co na dzień dzisiejszy jest ważne, wyróżnienie rolników, którzy mają bezpieczne gospodarstwa rolne, czy nagrody zostały rozdane. Pierwsze miejsce zajęła pani Marzena i Mirosław Kowalscy z Sadłowa, drugie Anna i Zenon Bergman z Słaboszewa i pani Ewa i Roman Topi z Skarbocia, gmina Dębowa Łąka, to niedaleko tutaj od Torunia. Gratulujemy, dziękujemy. Było bardzo wiele gospodarstw, które poddały się temu konkursowi. Co jest ważne? No ważne jest to, że również jest promowana akcja Bezpieczne Dziecko w gospodarstwie rolnym. Dzisiaj przy tym umaszynowieniu, przy tym pospiechu, przy tym wszystkim, co jest, tak przeszkadza, to ważne, żeby takie konkursy, a może nie konkursy, takie sposoby życia i bycia, ja wiem, że to jest trudne, ale żeby to w jakiś sposób prowadzić. Z tych takich ważnych rzeczy, proszę Państwa, to mówiłem, że cen. No, jeżeli chodzi o ceny, proszę Państwa, wieprzowina zaczyna znowu ponownie spadać. Jeżeli chodzi o mleko, no będziemy mieli za chwilę rozmowę z jednym z rolników. Już jest, no idzie okres letni, a więc mleczarnie się przymierzają do systematycznej obniżki cen mleka. I dlatego myślę, że to jest ważne, jeżeli chodzi o rolnictwo, proszę Państwa, na świecie. To w Niemczech na przykład, proszę Państwa, nastąpiło około 40% wzrost wydajności dochodów gospodarstw rolnych. Natomiast w Polsce, jak wygląda sytuacja, to Państwo sami widzicie. I myślę, że sprawa, o której dzisiaj będziemy mówili, też będzie taką sprawą dosyć, no, trudną dla nas wszystkich do przyjęcia. A chcemy mówić, proszę Państwa, o dalszym ciągu sprawą związaną z GMO, z tym, co się robi w Polsce, z tym, że jednak w Sejmie już niedługo, po 25 czerwca, będzie przegłosowywana ustawa dotycząca zmiany sposobu wprowadzania zakazu pasz GMO w naszej ojczyźnie. A w tej chwili chciałbym poprosić o rozmowę telefoniczną pana przewodniczącego prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, pana Kieszka. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Panie prezesie, jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie? Bo tak jak rozmawiałem z rolnikami na targach, gdzie mieliśmy okazję również być, porozmawiać ze sobą, to sytuacja nie jest zachwycająca.
To znaczy, nasze województwo jest dotknięte w dużej mierze w tej chwili klęską suszy. Jest to poważny stan, ponieważ dotknęła klęska suszy nas w bardzo dużym stopniu. Przeszło 120 gminach, w tej chwili są powołane komisje, oceniają straty, są rozdane ankiety rolnikom. W tej chwili, w poniedzieli, będzie następne ogłoszenie wyników. One prawdopodobnie będą jeszcze gorsze, ponieważ te deszcze, które punktowo w tej chwili spadły, nie zmieniły sytuacji w niczym na polach, bo co 10 dni są ogłaszane wyniki z ilości opadów. I na dzień dzisiejszy w niektórych powiatach, takim jak Sępuleński, Mogilno, Żnin, Bydgoski powiat, to są powiaty szczególnie narażone, Inowrocław jeszcze można do tego zaliczyć, to są powiaty szczególnie narażone. Już wskaźnik poprzedniego próbobrania było minus 200, gdzie przy wskaźniku minus 140 na glebę słabych dla zbóż określa się to jako susza. Ja sądzę, że to ogłoszenie, które teraz nastąpi w poniedzieli, będzie w sposób geometryczny narastało i będziemy świadkami już w tej chwili sytuacji takiej, że to będzie w granicach minus 250 i może wyżej.
Panie prezesie, co powinni zrobić rolnicy? Bo wiadomo, że inicjatywa, jeżeli chodzi o zgłoszenie, powoływanie komitetów, jest po stronie rolników.
To już zostało zrobione. My jako Izba wystąpiliśmy do wszystkich wójtów i burmistrzów, żeby monitorowali suszę na własnym terenie. Wójtowie i burmistrzowie powołali po ostatnim ogłoszeniu komisji, rozdali ankiety rolnikom. Rolnicy powinni je w trybie, tam jest określony, w zależności od gminy, ale w najbliższych dniach oddać wypisane ankiety ze stratami, jakie ponieśli. Komisja będzie to, gminne będą weryfikować. Jest to sprawa bardzo istotna, bo to nie tylko możliwość uzyskania kredytów preferencyjnych. Przecież niektóre gospodarstwa ich nie chcą zaciągać już bardziej. Przecież mieliśmy niedawno też sprawę klęski wymrożeń, a więc nie można nakładać i kumulować kredytów, ale to jest możliwość właśnie prolongaty tych już zaciągniętych kredytów. Po drugie, właśnie to ogłoszenie jest o tyle ważne, że ci rolnicy, którzy mają ubezpieczenia, mogą występować o odszkodowania do zakładów ubezpieczeniowych.
Panie prezesie, to jest u nas. Jeżeli sytuacja taka zdarzyła się w innych częściach naszego kraju, to procedura jest taka sama, a więc trzeba monitorować, wójt powinien monitorować i powinny być przez rolników wypełniane ankiety i podawana...
I gminy i komisje będą to weryfikować.
Mam pytanie, bo w tej chwili w jakich uprawach pana zdaniem jest są straty?
Praktycznie rzecz biorąc, w tej chwili już zaczynają się straty we wszystkich uprawach, bo jeszcze do niedawna tam Instytut podaje co prawda okres czasowy, w którym występuje. Na pewno jest w tej chwili bardzo poważne straty w zbożach jarych. Bardzo poważne straty są w zbożach ozimych. One się pozapalały, szczególnie na słabych ziemiach. Rośliny praktycznie zrobiły się białe w niektórych rejonach naszego województwa. I one plonować już nie będą, ale dzisiaj już widać, że ziemniaki zaczynają kwitnąć, potrzebują wody i zdecydowanie odbije się to na plonie. Dzisiaj już kukurydze w tej chwili zaczynają zwijać liście, siadać i też obniżać plony. Tak praktycznie ta długotrwała susza, bo przecież tak naprawdę nie padało od kwietnia u nas, wywołała straty już we wszystkich roślinach, którzy uprawiają rolników. Tym bardziej, że nasze województwo w dużej mierze ma jednak dosyć słabe gleby. Jest jednak 50% objęte ONW.
Panie prezesie, bardzo dziękuję za tę informację. Myślę, że będziemy w kontakcie i będziemy monitorowali również ze swojej strony te wszystkie informacje. Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali jakiegoś szczególnej informacji, proszę mieć ze mną kontakt.
Szczęść Boże. Do Izby zawsze można w tej sprawie się zwrócić. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Proszę Państwa, jeszcze jedna rozmowa telefoniczna w sprawie Podlasie. Podlasie dzwoniło do mnie, proszę Państwa, w sprawie mleka. Ja myślę, że tak, że myśmy już o tym mówili. Ja tutaj miałem również informacje na temat tego, że jeżeli chodzi o mleko, sytuacja zaczyna się troszeczkę komplikować. W zeszłym roku mieliśmy sytuację tego, że mleka zabrakło. Teraz się rynek uspokoił, mleka jest pod dostatkiem i zaczyna się problem. Problem, który jest przewidywalny w dalszej perspektywie, że gospodarstwa, w które zainwestowały pieniądze, mogą mieć duże problemy z ekonomicznym, nie wiem, bytem. Bardzo prosimy. Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże. Pan... Kazimierz z gminy Lidzbark Warmiński.
Witam Pana, następnie Panie
Kazimierzu. Następnie pozdrawiam Pana i rolników wszystkich. I chciałbym tutaj mówić o malejących po prostu cenach mleka. Ja tu może, żeby było, nie chcą zabierać czasu, na ten temat zwróciłem się, to nie ja, tylko rolnicy wszyscy, dostawcy mleka, który już za wielu nie ma, zwrócili się do dyrektorów spółki ZOO i SER i CC w Pasłęku. I ja może przeczytam.
Proszę bardzo.
Z przerażeniem przyjęliśmy do wiadomości kolejny, już czwarty w bieżącym roku system zapłaty za mleko. Nie czekając na następną wiadomość o kolejnej obniżce naszych należności, chcemy zwrócić uwagę, że jesteśmy też ludźmi, mamy rodziny, a ponadto utrzymanie naszych żywiciele kosztuje coraz drożej. Co drugi tydzień wzrasta cena paliwa, płacimy więcej za energię elektryczną, za wodę, za wszystkie środki produkcji, za podatek rolny na rok 2008 naliczony od wyższej ceny mleka. My żyjemy tylko z tego mleka, bo zboża, mali rolnicy, no jest szlaba na zboże, bo trzeba tą parcię mieć 80 ton. W miesiącu czerwcu, tak jak tutaj chciałem zaznaczyć, jak tutaj mówił pan prezes, z Izby Kujawsko-Pomorskiej, sytuacja u nas jest podobna. Jest susza od wiosny i no najbardziej do tej pory to tych słabych gleb to też mamy dość sporo i odczuły to zboża jarę.
Ale słyszałem również, proszę pana, że
następnie
użytki zielone trwałe mają tutaj.
Tak, użytki zielone, bo głównie żyjemy właśnie tutaj z tej produkcji hodowli bydła. Z przykrością stwierdzamy też, że w waszych pismach nie podajecie żadnego uzasadnienia swoich decyzji. Nie powołujecie się na żadną formę prawną. Nie konsultujecie się z naszymi związkami zawodowymi lub izbą rolniczą. Były trzy obniżki ceny, żadnego zajęcia stanowiska przez izbę rolniczą. Nie wiem, ja też byłem w pierwszej kadencji w tej izbie rolniczej, uważam, że brakuje tam prawdziwego przedstawicielstwa. Tam jest za dużo rolników, tych obszarników. Obszarników, dlatego też oni pilnują po prostu swojego interesu. Tacy mniejsi, których jest w Polsce więcej, nikogo nie interesują.
Proszę pana, ja myślę, że tak, że to bardzo dziękuję za to.
Jeszcze może dokończę. Demokracja, jaką się kierujecie, niczym nie różni się od wytykanej, prowadzonej przez prezydenta Białorusi Łukaszenkę czy też chińskiej. Dlatego
prosimy o rozwagę
i wycofanie swoich decyzji, które nie mają żadnego uzasadnienia, zwłaszcza, że ceny w sklepach na wasze artykuły są ciągle tak, na takim samym poziomie. Na koniec chcemy znać zasadność dodatków za ilość litrów mleka. To chodzi o to, że większe gospodarstwa dostają drastycznie większe dodatki. Przecież płacimy podatek taki sam za jeden hektar. Ponieśliśmy koszty do doprowadzenia tych wymogów unijnych. Skąd też takie duże dodatki? No stąd też, że tam nie ma naszych reprezentantów.
Proszę pana, myślę, że tak, że do spraw związanych z mlekiem, spraw związanych z Podlasiem, będziemy wracali.
Proszę
ja
państwa,
cały czas jestem otwarty.
Że...
Ja cały czas jestem otwarty na te informacje, natomiast dzisiaj chciałbym, bo mamy tutaj gości w studio, chciałbym jednak audycję już tą naszą formalną przeprowadzić. Chciałbym tylko powiedzieć, że sprawa mleka w Polsce jest sprawą bardzo ważną, dlatego że jeżeli ceny mleka ponownie będą obniżane, to te gospodarstwa małe zaczną mieć no, poważne problemy. Dziękuję panu bardzo za informację. Szczęść
Dziękuję,
Boże.
Serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiam. Będziemy w kontakcie. Proszę państwa, dzisiaj zaprosiłem, tak jak już powiedziałem, specjalistów od GMO. Przede mną leży, proszę państwa, książka z konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości Polska Wolna od GMO. Perspektywy europejskie i narodowe. Cieszę się bardzo, że ta książka się ukazała i że panowie dzisiaj się mi ją przywieźli. Także będziemy mieli również możliwość przedstawiania argumentów, które tutaj są. Witam bardzo mocno, bardzo serdecznie pana Marka Krydę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pana Teodora Wawrzyńskiego, tak?
Wawrzyński. Hieronima
Wawrzyńskiego. Proszę panów, sprawa GMO jest sprawą bardzo ważną, istotną. Tak jak mówiłem na początku, w Sejmie trwają prace, kolejne prace związane z likwidacją, jak gdyby, czy przedłużeniem terminu wprowadzenia zakazu GMO w paszach. Panie Marku, sytuacja jest poważna i zanosi się na to, że no może być tak, że ten termin zostanie przesunięty.
No, sytuacja wygląda następująco. Przypomnę, że 22 lipca 2006 roku Parlament, Sejm, Senat uchwalił ustawę o paszach, która zakazuje z dniem 12 sierpnia bieżącego roku używanie i wprowadzanie do obrotu pasz modyfikowanych genetycznie. I te dwa lata vacatio legis były właśnie po to, żeby przestawić kierunki importu pasz wysokobiałkowych na pasze tradycyjne, pasze konwencjonalne, niemodyfikowane genetycznie. Jednak nic nie zrobiono w tym kierunku. Praktycznie w grę tu wchodzi import ze strony jednego tylko wielkiego dostawcy, to jest koncern Cargill amerykański. On dostarcza 2 miliony ton śruty sojowej modyfikowanej genetycznie z Ameryki Południowej. I ewidentnie tutaj zwolennicy GMO i zwolennicy tego importu po prostu liczyli na to, że ten przepis się zmieni. Nie zrobili żadnego ruchu, żeby zdywersyfikować dostawy pasz wysokobiałkowych. Jest to bardzo niepokojące. W tej chwili mam sytuację taką, że 25 czerwca Komisja Rolnictwa Sejmu ma wyznaczone zadanie, że ma szybko uchwalić tą zmianę ustawy.
To znaczy
pasza.
Sejm ma uchwalić.
Na razie jeszcze Komisja Rolnictwa 25 czerwca, czyli w środę, chodzi o to, że ma uchwalić taką zmianę rządową, która przesunie termin zakazu GMO w paszach o 4 lata. I na ostatnim posiedzeniu Komisji Rolnictwa, kiedy pierwszy raz czytano tą ustawę, właściwie nie dopuszczono, jakby utrącono wszystkie poprawki znaczące, głównie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. I w tej chwili Puls Biznesu publikował już cały rozkład terminowy, jak ma uchwalać tą ustawę Komisja Rolnictwa, Senat, Sejm i nawet wyznaczył Puls Biznesu termin dla prezydenta Rzeczpospolitej, jak ma szybko podpisać tą ustawę, ponieważ ten wielki koncern i jego zwolennicy, firmy paszowe w Polsce, które korzystają z tej śruty modyfikowanej genetycznie z Ameryki Południowej, one ustaliły, że no po prostu nie ma być zakazu pasz GMO w Polsce.
Czy ta firma wyznaczyła harmonogram włącznie z prezydentem, w jakim czasie ma wszystko robić, tak?
Puls Biznesu, gazeta biznesowa, wyznaczyła tydzień temu dokładny harmonogram, żeby zdążyć przed 12 sierpnia, kto jak ma głosować i kiedy prezydent ma podpisać tę ustawę. Być może z inicjatywy tej wielkiej firmy, bo ona ma ma interes w tym, żeby w Polsce nie produkować pasz wysokopiałkowych, żebyśmy byli całkowicie uzależnieni od importu z Ameryki Południowej, gdzie wycina się lasy Amazonii pod tą soję, gdzie nawet dochodzi do zabijania ludzi, jeżeli jest opór mieszkańców, żeby wycinać las i zabierać ich ziemię. Więc myślę, że to poważna sprawa, nawet z punktu widzenia rolnictwa światowego. Natomiast nie może być tak, że nie robi się nic, żeby z innych źródeł zdobyć soję. Taką soję niemodyfikowaną genetycznie oferuje Indie, oferują Brazylia, stan Parana, oferuje Rosja, oferuje również Ukraina. Rozmowy na Ukrainie w Rosji prowadził wiceminister rolnictwa Krzysztof Ardanowski w tej sprawie. Nie zrobiono nic, żeby podpisać kontrakty, żeby, nie wiem, 10% śruty nie było modyfikowane genetycznie. A teraz się mówi, że jeżeli ta zmiana, czyli moratorium, nie będzie uchwalona, to będzie katastrofa polskiej produkcji zwierzęcej. Jest to nieprawda.
Rolników się bardzo mocno straszy zwiększeniem kosztów cen żywności, że ceny żywności będą bardzo wysokie, jak również i koszty hodowli będą bardzo
ale
wysokie.
Ale czy ktoś mówi o tym, że te 2 miliony ton śruty wysokobiałkowej paszy można wyprodukować w Polsce i polski rolnik 2 miliardy złotych popłynęłoby na polską wieś? Dlaczego się o tym nie mówi? Przecież czy mamy być skazani całkowicie na import i żadnych ruchów się nie robi, żeby chociaż część tych paszy było produkowanych w Polsce? Przypomnę, że pierwszy raz poprawka o zakazie pasz GMO była omawiana w parlamencie w 2000 roku. Czyli 8 lat mija, nic nie zrobiono, żeby polski rolnik mógł karmić, produkować pasze dla zwierząt hodowanych w Polsce. I teraz się mówi, że jeżeli nie będzie importu, to polskie rolnictwo padnie. Myślę, że to jest gruba przesada i naprawdę powinna być rzeczowa debata w parlamencie. Apeluję do posłów, do senatorów, żeby jednak składać poprawki, żeby przyglądać się temu, co się odbywa w komisjach sejmowych i nie ulegać naciskom jakichś gazet biznesowych wyznaczających terminy uchwalania ustaw w Polsce.
Panie Marku, sama sprawa GMO od kilku miesięcy, powiedziałbym, po tej konferencji tutaj zrobioną przez Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie stała się, chociaż już w zeszłym roku jak się udało wprowadzić, prawda, to już był sukces, ale w tej chwili jak gdyby ona stała się taka bardziej sztandarowa. Minister środowiska, pan Maciej Nowicki, bardzo mocno występuje. Mam tutaj opracowanie źródłowe z Ministerstwa Środowiska. Są wypowiedzi. Jak gdyby, no nie wiem, nie dopuszcza się tego pana ministra do mediów, nie ma możliwości przedstawienia swojego stanowiska. Tak samo pan dyrektor Centrum Cezary Starczewski również nie ma możliwości jak gdyby przedstawiania, jakie są zasady i jaka szkodliwość wprowadzenia GMO będzie w Polsce. Może kilka słów na ten temat właśnie, dlaczego minister środowiska, nie, dlaczego minister rolnictwa jest nagłaśniany, a minister środowiska nie?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Ja faktycznie tutaj chętnie zacytuję to, co powiedział profesor Maciej Nowicki, minister środowiska. On powiedział tak, że moim zdaniem w kwestii środowiska są trzy główne zagrożenia dla ludzkości w XXI wieku. Zmiany klimatyczne spowodowane przez człowieka, zanik bioróżnorodności oraz wprowadzanie do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych w skali całego świata. Przy czym zagrożenie, jakie niesie GMO, wymaga podjęcia jak najszybszych działań zapobiegawczych. Powinna obowiązywać na zasada przezorności. Więc bardzo się dziwię, że w jednej z głównych gazet w Polsce, kiedy opublikowano artykuł profesora Nowickiego, ministra środowiska, który był bardzo krytyczny wobec GMO, zaraz się pojawiło kilka artykułów atakujących go za to, osób, które lobują ewidentnie za GMO. Często to są osoby, które wykonują różne projekty za pieniądze koncernów biotechnologii, bo taką tajemnicą Poliszynela jest to, że państwo polskie nie daje za dużo pieniędzy, a prawie nie daje w ogóle na biotechnologię, a ci naukowcy korzystają z funduszy wielkich koncernów międzynarodowych. Więc został zaatakowany. Tego, co mówi Ministerstwo Środowiska, faktycznie prawie nie słychać. Na konferencjach organizowanych w całej Polsce Taka konferencja będzie w Sielcach najbliższą środę, 25 czerwca.
Zapraszamy, proszę Państwa, tych konferencji w tej chwili, Panie Marku, jest bardzo dużo. Raz w tygodniu przeważnie, tak? Gdzieś jakaś konferencja się odbywa, frekwencja mogła być większa, prawda?
Ostatnio była taka konferencja w Łodzi i to było w urzędzie marszałkowskim. Niestety frekwencja była niewielka i z jakichś powodów te działania Ministerstwa Środowiska, które trzeba pochwalić zdecydowanie, no nie odbijają się szerokim echem. Jakieś główne media jakoś nie zauważają tej całej kampanii bardzo potrzebnej, uświadamiającej, czym grozi GMO dla Polski.
Może by taki harmonogram właśnie takiej konferencji udostępnić, byśmy mogli właśnie w czasie naszej audycji również powiedzieć, co w przyszłym tygodniu na przykład, gdzie będzie, gdzie zapraszamy ludzi i gdzie polecamy, aby również informować, rodzina Radia Maryja również informowała ludzi o takich konferencjach.
Tak, to jest bardzo dobry pomysł, bo oczywiście temat GMO zawsze był bliski, zagrożenia GMO byłby zawsze bliski Radiu Maryja i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mówić o tym, co się dzieje w tym temacie właśnie tu na falach Radia Maryja, ale też powtarzam mój apel do parlamentarzystów, żeby ta ustawa o GMO była dostrzeżona i żeby naprawdę tutaj była pewna mobilizacja, bo jest coraz więcej dowodów naukowych, że również pasze GMO są niebezpieczne i dla polskiego rolnictwa może się to wszystko odbyć w ten sposób, że skoro niemieckie sieci handlowe w ciągu 2 lat zakażą produkcji zwierzęcej z użyciem pasz GMO u swoich dostawców, to ten rynek zacznie się zamykać dla polskiego rolnictwa.
Ja myślę, że do tego wrócimy. Natomiast, proszę Państwa, jest pan Hieronim Wawrzyński. Panie Hieronimie, pana widziałem na wielu konferencjach dotyczących GMO. Podlasie. Podlasie jest dosyć mocno w tej chwili zmobilizowane do tego, aby walczyć z GMO. Kilka słów. Jak to robicie? W jaki sposób? I co by pan proponował innym kolegom w Polsce z innych regionów?
Znaczy, dla nas inspiracją twórczą także była konferencja, która odbyła się 5 marca w Sejmie. I tutaj od tego momentu postanowiliśmy zintensyfikować działania nasze, podjęte. Przede wszystkim zajęliśmy się kwestią, bo z rozpoznania naszego wynikało, że pierwsza rzecz, która jest niezwykle ważna, to jest potrzebna wiedza. Dzisiaj wiedza o organizmach genetycznie modyfikowanych jest stosunkowo niewielka. Zarówno młodzież, pokolenie średnie, rolnicy, starsi nie bardzo sobie zdają i z tego, co to jest, z czym mają do czynienia, najczęściej odbierają to przez slogany, które głoszą inni i ulegają tym sloganom, porównując, że jeśli nie będzie pasz modyfikowanych z GMO, to natychmiast będzie droga żywność. Jeśli nie będzie pasz z GMO, to natychmiast rolnictwo znajdzie się polskie w kryzysie, przestanie być opłacalnym, bo z tego wynikają pewne konsekwencje materialne. My żeśmy podjęli cały blok działań, ale nie takich już jak Ministerstwo Środowiska, ale działań, które od województwa mają schodzić coraz niżej do gminy. Chcemy w efekcie zakończyć, żeby dotrzeć praktycznie do każdej gminy zlokalizowanej w województwie podlaskim.
Na czym to polega?
To znaczy proponujemy dwie rzeczy. Po pierwsze proponujemy dyskusję bądź debaty i druga rzecz to jest film znany praktycznie w wielu środowiskach, zwłaszcza na Zachodzie, może mniej w Polsce w środowiskach rolniczych, pokazujący całą historię i złożone zjawiska GMO, zrealizowany przez Holendrów, życie wymyka się spod kontroli, który pokazuje całość złożonego problemu. Wokół tego filmu chcemy w gminach, wsiach, prawdopodobnie tych większych podlaskich, budować powszechną rozmowę i stawiać pytania o to, czy Podlasie, a co za tym idzie i Polska, mają być wolne od GMO, czy rzeczywiście biotechnologie w żywności, w rolnictwie będą powodowały, że ta żywność będzie tańsza, czy będziemy zupełnie inaczej funkcjonować.
Panie Hieronimie, czy wasz sejmik wojewódzki ogłosił Podlasie wolne od GMO? Jeżeli tak, to czy przełożenia sejmiku mogą być realizowane właśnie poprzez poszczególne szczeble administracji rządowej?
To znaczy Sejmik ogłosił to przed kilkoma laty. Ja nie pamiętam dokładnie roku i nie opowiem. Jest ta i nadal obowiązuje taka, że decyzja jest uchwała Sejmiku. W tej chwili na przykład wsparł nas z tym wojewoda podlaski w działaniach, zresztą i pomógł nam w organizacji takiej dużej konferencji w Urzędzie Wojewódzkim, jak gdyby rozpoczynającej tą dyskusję. Jak również wspiera nas w tych działaniach na terenie powiatów, które obecnie realizujemy. I włącza się, muszę tu podkreślić, wyjątkowo dosyć aktywnie wspieranie tych wszystkich naszych społecznych działań robionych przez stowarzyszenia czy związki zawodowe rolników, bo to się mniej więcej wspólnie organizatorami są te ugrupowania. Wydaje mi się, że jest to pewne zrozumienie potrzeb, choć muszę podkreślić, że wojewoda jest zupełnie z innej opcji, bo jest z Platformy Obywatelskiej, ale to widać nie przeszkadza mu w podejściu do wspólnego problemu i spojrzenia.
I żołądek mamy taki sam.
Tak, żołądek mamy taki sam, jemy też to samo na talerzu i to jest nam potrzebne. Podobnie jest z władzami gminnymi, muszę przyznać, że także w tych środowiskach czy powiatów, czy gmin, gdzie żeśmy do tej pory robili, choćby powiat hajnowski, powiat bielsko-podlaski, powiat sokulski, ta postawa samorządów jest tutaj dosyć zaskakująca, bardzo pozytywnie, że samorządy angażują się w wsparcie w organizację tego typu i przedsięwzięć.
Ja rozumiem, uchwała sejmiku, mówi pan kilka lat temu, nie tylko bo w całej Polsce, panie Marku, tak jak ja jestem zorientowany. Natomiast czy za tym idą jakieś konkrety? To znaczy, czy na przykład w budżecie są jakieś pieniądze przewidziane na przykład na konferencję, na jakąś sprawę związaną z mediami, czy z drukiem jakichś informacji i tak dalej. Bo to jest istotne, moim zdaniem, prawda? Czy jest uchwała? No pięknie, uchwaliliśmy sobie, ale co dalej, prawda?
Tak, ja podkreślam, że my tu akcję żeśmy zaczęli stosunkowo późno.
Ja rozumiem.
Kiedy już było budżety, w tej chwili występujemy, zarówno mamy wstępne deklaracje ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przeznaczenie pewnych środków na wydawnictwa czy foldery informacyjne, na wsparcie techniczne nawet naszych dyskusji. Jest także pewne deklaracje Urzędu Marszałkowskiego, że on także pewne działania będzie wspierał, ale jest to, mówię, w troku jeszcze zbyt mało czasu minęło, żebyśmy wszystkie rzeczy byli w stanie dobrać.
Wydaje mi się, że tak, że właśnie ochrona środowiska, pamiętam, kiedy w poprzedniej koalicji, panie Marku, była mocna tutaj presja na Ministerstwo Ochrony Środowiska, aby nie tylko poprzez Ministerstwo Rolnictwa, ale również i tam i pokazywać i szukać pieniędzy i stwarzać możliwości, które dają szansę takim właśnie działaczom, jak panowie, jak dosyć duża grupa ludzi, by móc to coś zrobić. No bo ja rozumiem, że możemy mówić, możemy mieć gorące serca, ale za tym muszą iść konkretne działania. Trzeba do tych ludzi dotrzeć, trzeba zorganizować jakąś konferencję, to wszystko jest kosztowne. Dzisiaj to wszystko trzeba mieć jakieś pieniądze, na sam przejazd kosztuje.
No właśnie, to jest bardzo ważny punkt, żeby za tymi słowami sejmiku, które przypomnę, że wszystkie sejmiki wojewódzkie w Polsce uchwaliły swoje regiony rejonami, strefami wolnymi od GMO, ale w tej chwili sytuacja już tutaj się bardzo zaostrzyła z tego względu, że nie tylko sami rolnicy ekologiczni są zagrożeni przez GMO, bo skażenie przez organizmy modyfikowane genetycznie w rolnictwie ekologicznym to jest utrata certyfikatu, to jest śmierć rolnictwa ekologicznego, ale ostatnie sygnały, to bardzo niepokojące, to jest zagrożenie dla pszczelarstwa, szczególnie w Wielkopolsce. Ogromna ilość pszczół zaczęła ginąć z nieznanych powodów i część pszczelarzy zaczęła obwiniać nielegalnie uprawiany w Polsce rzepak modyfikowany genetycznie, którego według Komisji Rolnictwa Sejmu jest około 2% w zachodniopomorskim i podobno jest on zabójczy, pyłek tego rzepaku jest zabójczy dla pszczół i dla pokoleń pszczół. W związku z czym te dwa środowiska rolników ekologicznych i rolników, którzy są pszczelarzy, potrzebują wsparcia również ze strony samorządów, również ze strony sejmików. Gdyby były fundusze na zorganizowanie ich opinii i na konferencje w tych tematach, to bardzo bym pomogło.
Proszę Państwa, z uwagi na to, że dostałem informację, że już kończymy audycję, jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Dzwoniła przed audycją jedna pani. Prosimy bardzo. Szczęść Boże, pani.
Szczęść Boże.
Z kim rozmawiamy?
Elżbieta Piecuch, jestem mieszkanką miejscowości Mielec. Mam swoją pasiekę tutaj.
Właśnie. Pani Elżbieto, pan Marek przed chwilą mówił na temat zagrożeń związanych z pszczelarstwem. Może kilka słów, co u was się dzieje?
To znaczy, sytuacja na dzień dzisiejszy nie jest zbyt wesoła, ale to nie tylko u mnie w pasiece, ale tak jak rozmawiam z pozostałymi członkami koła, sytuacja jest wręcz dramatyczna. Tracimy bardzo dużo pszczół. Powód może być różny. Wiem, że dużo się mówi na temat skażenia środowiska. Wszystkim nam zależy na tym, aby, to znaczy nam, głównie pszczelarzom, aby to środowisko było jak najczystsze. Niestety na dzień dzisiejszy jest to praca prawie wręcz niemożliwa. Nasz problem polega tutaj na tym, że to są tereny popegeerowskie, więc w związku z tym na tych terenach jest bardzo dużo firm przemysłowych, zwłaszcza ferm tutu trzody chlewnej.
Czyli Schmidtfield.
Dokładnie. Firmy macierzyste, firmy, córki firmy Schmidtfield Foods. Na dużą skalę uprawiana jest ziemia, jest produkowany rzepak, kukurydza, dryka. Jest to oblewane, mogę powiedzieć, wręcz gnojowicą, która pochodzi bezpośrednio spod chowu tych świń. Jak wiadomo, chów takiej świnki w takiej fermie trwa około 3-4 miesięcy, gdzie normalny rolnik, aby wyhodować taką świnkę do powiedzmy 100 kg, musi ją hodować około 6-7 miesięcy. Dużo się mówi o tym GMO, może o tym powiem. Chodzi o to, że istnieje przypuszczenie, że te świnie są karmione paszą sojową. A jeśli są karmione paszą sojową, więc tam na pewno w jej skład wchodzi ta soja genetycznie modyfikowana, prawda?
Tak.
Więc różne są przypuszczenia na ten temat, co się może dziać z naszymi pszczołami. W tej chwili jestem w trakcie zbierania materiałów. Rozmawiałam z kolegami z koła pszczelarskiego. Część z nich zebrała osyp swoich pszczół i oddała do puław do badania. Na podstawie tych badań dopiero będziemy mogli stwierdzić, jaka jest przyczyna tego, że większość z nas straciło pasieki, niektórzy nawet 60-70%.
Proszę Panią, wrócę do tego tematu. Muszę dzisiaj kończyć audycję. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Jest to bardzo niepokojące, co dzisiaj Państwo mówicie. Szczęść Boże. Panie Marku, serdecznie dziękuję za dzisiejszy udział. Również Panu Hieronimowi szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.